Wydawnictwo Liberum Verbum i Studio Company zapraszają do wysłuchania audiobooka Drawski Enigmat. Czyta Robert Gonera.
Remigiusz Wspólny. Drawski Enigmat. Z radia płynęła muzyka. Wielki przebój Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat. Dziwny i nieprzewidywalny, tak, powiedział do siebie głośno. Wiem, dokąd jadę, lecz nie wiem, co zobaczę i czego doświadczę. Na niezbyt równym asfalcie mało uczęszczanej drogi syrena podskakiwała, a reflektory niedokładnie oświetlały drogę. Więc zwolnił, żeby nie wpaść w dziurę i nie uszkodzić zawieszenia samochodu. Pięknie śpiewa. Czy aby taki dziwny? Raczej ludzie. Polska tak się zmieniła. Mogę jechać własnym autem, podróżować, zaoszczędzić trochę pieniędzy. Ojciec ciągle przypominał, jaka była bieda w latach 50., 60. A ty, synu, taki młody, ile już mogłeś osiągnąć w sporcie i życiu? Matka zaś marudzi o żeniaczce. Tak, nie jest źle dla młodego, tylko trzeba chcieć. Lada moment zacznie świtać. Może już czuć, gąski niedaleko. Jest coś magicznego w tej masie wody, rozległych plażach i szumie fal, jazgocie wiatru. Może poznam jakąś dziewczynę? Uwolniłbym się raz na zawsze od tej chorobliwie zazdrosnej idiotki. Jak ja mogłem godzić się i pozwalać na jej idiotstwa? Nadużywanie alkoholu? Ożenić się z kimś takim? No ale mam to za sobą. Jak mogłem przez 3 lata tolerować taki układ? A, bo mama mówiła. Wstyd się rozwodzić, może się jeszcze zmieni i zmądrzeje. Gdzie tam? Są kobiety, które, celowo lub nie, zapominają, do czego są stworzone. Niszczą swoją kobiecość, uciekają od macierzyństwa. Koniecznie chcą grać rolę mężczyzn, a często ich nienawidząc, nie mogą bez nich się obyć. Zatrzymam się za tym zakrętem i trochę odpocznę, bo na polu namiotowym jeszcze śpią, powiedział głośno, jakby tym chciał odgonić coraz większe zmęczenie. W ustępującej ciemności na łące mignęło jakieś światło. Zwolnił. Przyjrzał się dokładnie i dostrzegł wywrócony, leżący na dachu samochód ze świecącymi tylnymi lampami. Kiedy podbiegł do czarnego Mercedesa z niemiecką rejestracją, w otwartych i uszkodzonych drzwiach dojrzał rannego mężczyznę. Jego nogi i biodra były w samochodzie, a tułów i siwa głowa leżały na trawie. Widniało z każdą minutą. W słabym świetle jutrzni sprawdził na szyi mężczyzny tętno. Mimochodem wciągnął powietrze, wyczuwając zapach dobrych perfum z nutką wanilii i tytoniu fajkowego. Żyje. Pan mnie słyszy? Zapytał po niemiecku i rozejrzał się wokoło, jakby sam szukając pomocy. Powtórzył pytanie i począł wyciągać rannego z samochodu. Mimo swej sprawności i siły miał duże trudności z ułożeniem go na trawie. Przyjrzał się głowie rannego, nie dostrzegł żadnych ran. Podjechał syrenką i sapiąc z wysiłku, wciągał rannego do swojego samochodu. Z rozbitego Mercedesa zabrał brązową dyplomatkę z błyszczącym w ciemności srebrem zamkiem. Wiedział, jak jechać do Koszalina. Bywał w tych stronach co roku. Jadąc w miarę szybko, liczył na to, że spotka milicję, co mogłoby ułatwić dojazd bądź wezwanie karetki pogotowia, ale nic takiego się nie stało. Kiedy dojechał do szpitala, na dyżurce zastał śpiącą w fotelu kobietę. Cicho chrapała oparta głową o biurko. Proszę pani, przywiozłem rannego z wypadku. Samochód na dachu, a on żyje, ale... No niech pani coś zrobi.
Zaraz, spokojnie, trzeba zadzwonić.
Trzeba działać, wykrzyknął. Kobieta ciągle zaspana patrzyła na mówiącego, jakby nic nie rozumiała. Widząc stojące na korytarzu łóżko na kółkach, zabrał je na zewnątrz i podjechał do samochodu. Sam nie mógł sobie poradzić z rannym. Obok stał jakiś przyglądający się mu mężczyzna. Pomóż mi pan, sam nie daje rady. To duży chłop. Kiedy z rannym podjechał pod dyżurkę, kobieta kończyła rozmowę przez telefon. Już idą po niego, poinformowała go. Z jasnej marynarki rannego wysunął się paszport. O, ma swój paszport. Dyplomatyczny. Jakaś ważna persona, powiedział i położył paszport na biurku. Ważna wylądował w szpitalu. On jest dość mocno pokiereszowany. Oddycha chociaż? Nie wiadomo, co z nim będzie, orzekła z obojętnością dyżurna i poprawiając zmierzwione włosy dodała. Widocznie jechał za szybko. Nie wiadomo, czy aby nie pijany, bo oni tam to ciągle te whisky popijają. Niech pani zawiadomi też milicję. Na milicję zadzwoni kto inny, ja nie od tego. To dopiero po 7. Muszę lecieć, bo mało ludzi. Aleks siedział z pół godziny na szpitalnej ławce, trochę drzemiąc i zastanawiał się, co dalej. Nie chciał jechać na milicję, mając niemiłe własne doświadczenia. Co mnie będą ciągać, zamiast na wakacjach będę na przesłuchaniach. Uratowałem go, a dalej jeszcze jakiś dyplomata. Dopiero będzie zawierucha. A tak to niech szukają. Mam to gdzieś, a teraz jadę na kemping, pomyślał i wyszedł z budynku szpitala, oglądając się za siebie, czy go ktoś nie woła. A pan? Dowód potrzebuje. Właściciel kempingu, mężczyzna w średnim wieku, pytając, patrzył w oczy Aleksa, niczym milicjant przesłuchujący podejrzanego. No właśnie mam kłopot. Chyba wczoraj zostawiłem dowód na poczcie i muszę wrócić, tylko zmęczony jestem, ale ja zostawię zapłatę za 3 dni, żeby się pan nie obawiał. Skoro tak, numerek proszę zawiesić na namiocie i trzeba zgłosić się do meldunku, bo to strefa nadgraniczna. Głupota jakaś, to pan wie, informował właściciel pola namiotowego, co rusz poprawiając pokrzywioną metalową oprawkę okularów i co chwilę przy tym otwierając i zamykając zeszyt z zapisanymi turystami. Aleks był tak zmęczony, że kiedy tylko rozbił namiot, położył się na mało napompowanym materacu i natychmiast zasnął. Poruczniku Golec, dopilnować wszystkiego, co potrzeba, żeby ranny z tego wyszedł. Jak można było go zgubić? Uciekał przed obstawą? Ja lecę do Koszalina, o 13 w komendzie, a teraz działać. Pułkownik Rac zakończył rozmowę. Nawet mnie o nic nie zapytał. Co to ja? Doktor? Lekarze powiedzieli, że będzie żył, ale nie wiadomo, czy w pełnej sprawności. Sekretarka dyrektora szpitala, ładna, szczupła i z mocnym makijażem, patrzyła na zamyślonego oficera bezpieki. Nawet przystojniaka, pomyślała. I widzi pani, musiałem przyjechać i sprawdzić, tylko słuchać. Najlepiej na baczność, ale, chciałbym pogadać z lekarzem, który robił operację. Zadzwonię po niego, powiedziała sekretarka i podniosła słuchawkę. A, nie. Sam pójdę. Mam przecież biały fartuch. Dziękuję pani. Miło było poznać. A to my się już poznaliśmy? Jak się to szybko odbyło? Darek Golec powiedział swoje nazwisko i trochę zarumieniony wyszedł z sekretariatu. Panie doktorze, i co z nim? Zapytał bez ogródek, wchodząc do gabinetu dyrektora. Zapali pan? Spytał dyrektor, częstując go karmenem, jakby nie słysząc pytania. Zgasił zapałkę, łamiąc ją w popielniczce. Nie jest źle, może tylko z głową coś mieć. To był mocny wstrząs. Miał dużo szczęścia. Jechał Mercedesem. W syrence by nie przeżył. A panu nic nie wiadomo, kto go przywiózł do szpitala? Skąd? Ja rannego zobaczyłem dopiero na stole. To niepogotowie go przywiozło? Oficer pokiwał głową przecząco. A stąd takie wielkie zainteresowanie tym Niemcem. Jakiś ważniak. Cały szpital jak podczas alarmu. Cudzoziemiec, wypadek i jeszcze ktoś ważny, odpowiedział niechętnie Golec. Gdyby naszymi chorymi tak się interesowano,
Ale, przy tej okazji dostaliśmy trochę sprzętu i medykamentów. To i dobrze, że do nas trafił. Głośne rozmowy, śmiechy i biegające dzieci koło namiotu obudziły śpiącego Aleksa. Natychmiast powróciły wspomnienia z minionej nocy. Spojrzał na zegarek. Dochodziła 13:00. Poczuł głód, zauważając przy tym, że materac jest już prawie bez powietrza. Ale musiałem być zryty, rzekł ziewając. Wygramolił się z namiotu. Czyste niebo, słońce w pełni, tylko chłodny wiatr od morza, jak to często nad Bałtykiem bywa, studził pogodę. Za wydmą szumiało morze. Głodny jestem. Trzeba sięgnąć po zapasy. Jak dobrze, że mamusia zrobiła kanapki. A potem pomyślimy, co dalej. Mówił półgłosem. Gdy wyjmował z samochodu mały składany stół turystyczny i takie samo krzesło, pod fotelem kierowcy dojrzał brązową aktówkę. O cholera! Zaklął. Zapomniałem o tym. Masz ci problem. Najpierw zjem, bo mnie... Mówił do siebie poddenerwowany. Tak wiele sobie obiecywał z wyjazdu. Ojciec, kierownik zaopatrzenia dużej spółdzielni, z niemałym trudem otrzymał talon na syrenkę. Z radością przekazał go synowi, dumny z jego wykształcenia i porządnego prowadzenia się, chociaż może bardziej jako rekompensatę za straconą szansę w sporcie wyczynowym. Zjadł szybko kanapki i zabrał aktówkę do namiotu. O dziwo, zamki nie były zamknięte szyfrem. Gdy otworzył, zobaczył duży flakon perfum Diora, paczkę czerwonej amfory i dwie fajki. Prosta, koloru wiśni i hebanowa z wygiętym cybuchem. A to od tego takie zapachy u niego. Teczka z dokumentami firmowymi, odręczne zapiski, dwie mapy, jedna stara jakby przedwojenna, po niemiecku, a druga współczesna, mapa samochodowa Polski. Kiedy uniósł dokumenty, na dnie dyplomatki zauważył spięte gumką marki. Dużo. Gdy przeliczył, zdumiony rzekł głośno: 20 000. Ale kupa szmalu. To naprawdę jakaś ważna figura, w co ja się wpieprzyłem. Jeszcze ta dyplomatka, o Boże. Może by zadzwonić do ojca. Tak, a podsłuch? Tylko na spokojnie. Najlepiej jak pójdę popływać, kąpiel dobrze mi zrobi. Aleks zostawił wszystko w samochodzie. Sprawdził starannie zamknięcie i udał się nad długo oczekiwane morze. Lecz nie z taką swobodą, o jakiej marzył. Może już jestem obserwowany? Tylko jak? Nie znają mojego nazwiska. Chyba że samochód. Spokojnie, kolego. Towarzyszu pułkowniku, proszę pamiętać, że obserwowany obiekt poruszał się luksusowym, bardzo szybkim samochodem. I nadążanie za nim, nawet Fiatem, było... On tym samochodem... Po kilometrze śladu po nim nie było. Była decyzja o nieangażowaniu milicji, więc żaden patrol nie zanotował trasy przejazdu. W ogóle musiało być jakby nic... Ale można było zrobić więcej w tym zakresie. Więcej wyobraźni przy takich zadaniach, poruczniku Golec. No, zostawmy. To się już stało, a teraz musimy dołożyć starań, żeby czegoś nie zepsuć. Towarzyszu pułkowniku, w szpitalu ma zapewnioną najlepszą opiekę. Zawiadomiliśmy ambasadę, a ambasada powiadomi rodzinę. Kiedy ewentualnie przyjadą do rannego, dopilnujemy wszystkiego. Tłumaczył major z Koszalińskiego Urzędu Bezpieczeństwa. Kluczowa sprawa, kto go dowiózł do szpitala, co widział z samochodu, chyba nic nie zginęło. Chyba zasnął za kierownicą, ale wszystko musi być sprawdzone. On jest taki ważny dla nas za przeszłość czy za teraźniejszość? Dopytywał major. Kiedyś byłby za czas wojny, a teraz to przedstawiciel wielkiej firmy, która ma z nami współpracować. Jego przeszłość z czasów wojny to inny temat. Niezwykle ważny, ale nie na dzisiejsze spotkanie, towarzysze. Mamy zadanie pilnować go i ułatwiać, ale dyskretnie. Nie może dojść do żadnego skandalu. A tu taki klops na początek. Kraj potrzebuje dewiz.
Gdy pułkownik zaczął opowiadać o zamierzeniach Gierka, jakby dopiero co wrócił z plenum, Golec rozmyślał.
Coś mi tu nie pasuje. Niby ten Fryc nieważny, a pułkownik helikopterem leci do Koszalina. My od kilku dni czekamy na faceta. Coś tu nie tak. Czas pokaże.
Nawet zimna woda Bałtyku nie mogła odwieść Aleksa od myślenia o dyplomatce. Co zrobić z tym fantem? Iść do nich, do ubeków? Po tym, co zrobili z ojcem? Kiedy duża fala nakryła jego ciało, przez moment poczuł strach. Dobrze pływał, ale pamiętał o zdradliwości morza. Uznał, że koniec pływania. Mocno już zziębnięty, wyszedł na plażę. Było pustawo. Chłodny wiatr odstręczał plażowiczów. Nieopodal dwie dziewczyny odbijały piłkę plażową. Patrzył na ich sylwetki z przyjemnością, lecz bez jakiegoś pożądania, a myślami był przy wydarzeniach z nocy.
Trzeba mi stąd wiać i wrócić za 2-3 dni, bo będą na pewno szukali, powiedział głośno i szybko wrócił na pole namiotowe.
Już w samochodzie z pewnym wahaniem postanowił przejechać koło miejsca wypadku. Poza śladami dachowania niczego nie było widać. Uspokojony, zagwizdał melodię z Szatana z 7 klasy i dodał gazu. Postanowił ominąć Kołobrzeg. Za dużo tam żandarmów, wojska i milicji. Ruszył nad jezioro, do Czaplinka. Wieczorem, bezwietrznym i ciepłym, po zjedzeniu kiełbasy przyrządzonej nad ogniskiem, w świetle zachodzącego słońca, zabrał się już w spokoju za przeglądanie zawartości dyplomatki.
W zasadzie to na dziś jestem bogaty. Tyle marek. Co można za to kupić? Oj, dużo, dużo.
Czytał niemieckie pisma urzędowe poświadczające o pełnomocnictwach i kompetencjach Herr Glubecka do prowadzenia rozmów w Ministerstwie Przemysłu. Były jakieś wyliczenia, szkic cmentarza z niezbyt wyraźnym nazwiskiem i jakieś cyfry przy tym. Mały, pięknie oprawiony skórą notes z mnóstwem numerów telefonów i nazwisk. Tabele i inne papierki, które Aleks tylko przejrzał. Kiedy z kartonowej teczki wyciągnął napisane ręcznie inne dokumenty, aż wstrzymał oddech. Ten facet i jego rodzina pochodzą z tych stron. Byli przed wojną dużymi Junkrami. No, no. Przerwał czytanie, kiedy zachód słońca pięknie oświetlał okoliczne pagórki i drzewa. Zapatrzył się w tę urzekającą ferię odcieni i barw. Miał ochotę zapalić lampkę i czytać dalej. Po chwilowej rozterce ruszył zażyć kąpieli. Woda, w przeciwieństwie do tej w morzu, była cieplutka. Pachniała latem, czarowała czystością i przejrzystością. A gdy znieruchomiał, wydawało się, że słyszy muzykę jeziora. Nurkując, widział dno usłane roślinnością i dużymi obłymi kamieniami. Jedne pokryte roślinnością, inne zaś gładkie i błyszczące. Gdyby nie musiał złapać powietrza, zostałby tam na długo. Ile ja będę jeździł, kiedy taka ładna pogoda, mówił do siebie. Jak to mówią, jak mówisz do siebie, nie gadasz głupstw. Miałem mieć urlop, a muszę uganiać się za kimś, o kim nic nie wiem i on też. Dlaczego im tak zależy na ustaleniu, kto tego szkopa przywiózł do szpitala? Coś tu nie gra. Ranny dochodzi do siebie, więc od niego będą wiedzieli wszystko. Trzeba mi wracać do Koszalina na przesłuchanie tego Fryca. Miał przeczucie, że resort prowadzi jakieś utajnione działania na dużą skalę. W Warszawie u Stefana może dowiem się, kim jest ten facet. Tylko po co mam się w to bardziej angażować, zrobić co każą, a potem na urlop? Kontynuował swój monolog Golec. Coś jednak mi podpowiada o kłopotach z tym Niemcem. W ogóle jak świat się zmienia. Jeszcze nie tak dawno nie wolno było dobrze o nich mówić. Imperialiści, Adenauer chce ziem odzyskanych, a teraz trzeba go chronić, bo z nimi robimy interesy. Forsa. Zawsze
decydowała o wszystkim. Tak w rodzinie, jak i w państwie. Biedny nigdy nie będzie znaczył, jak mawiała mama. Gdzie jestem? Czy ten śpiew ptaka jest rzeczywisty? Coś mnie boli? Leżę w jakimś niewygodnym łóżku? Gdzie ja jestem? Z trudem, lecz i bojaźnią uniósł trochę powieki. Szpital. Ptak rzeczywiście śpiewa na drzewie obok okna. Jestem sam, z podłączoną kroplówką. Co się ze mną dzieje? Utkwił wzrok w suficie, jakby się bał rozglądać, żeby nie dowiedzieć się czegoś złego. Do sali weszła pielęgniarka i z uśmiechem odezwała się do niego po polsku. Ledwo zrozumiał, że odzyskał przytomność. A więc jestem w Polsce, w szpitalu. Co było ze mną? Wo ist das? Krankenhaus, odrzekła ciągle uśmiechnięta, poprawiając prześcieradło. A pyta pan gdzie? Koszalin, szpital. Kiedy chciał ruszyć ręką, zasyczał z bólu. Pielęgniarka, kiwając głową, dała mu do zrozumienia, aby się nie ruszał i podała dwie tabletki, przykładając mu do ust szklankę z wodą. Zakrztusił się, ale chciał więcej. Gdy wyszła, próbował sobie przypomnieć, co się wydarzyło. Powoli wracała mu pamięć. Wiedział już, kim jest i skąd. Dojazd do granicy, postój w zajeździe przy drodze, gdzie zjadł smaczne pierogi z kapustą, była już późna godzina, a potem jazda w stronę... Tak, musiałem mieć wypadek, a więc Kuzlin. W tym szpitalu krótko przed wojną byłem u umierającej babci, a w czasie wojny u rannego kolegi, pilota. Znaliśmy dyrektora szpitala. Przyjeżdżał do nas do majątku ze swoją drugą, młodą, piękną żoną. W życiu niczym na karuzeli kręcisz się, kręcisz wokół tych samych miejsc. Co ze mną będzie? Chyba mi ktoś powie. W tym momencie wszedł lekarz z uwieszonym u szyi stetoskopem. Po niemiecku przedstawił się, opowiedział, co się z nim działo, jakie ma urazy i że będzie musiał kilka dni jeszcze spędzić w szpitalu. Ranny zapytał tylko, czy będzie mógł chodzić, a kiedy lekarz zapewnił, że na pewno, chociaż na początku okuli, już tylko słuchał, co zaleca lekarz. Już wychodząc, lekarz zatrzymał się jeszcze w drzwiach i poinformował go, że będzie przesłuchany przez milicję. Dodał, że to nic takiego, bo był trzeźwy, że to tylko formalność. Napomknął też o tym, że ambasada RFN została już powiadomiona. Tylko kłopoty z tobą, dodał już po polsku. Ranny znał na tyle polski, żeby rozumieć prawie wszystko, co się mówi. Jednak nie ujawniał tego. A więc to tak. Zasnąłem. Jak mogłem do tego dopuścić? Nawet nie wiedziałem kiedy. Ciekawe, co z samochodem. Szeptał do siebie. Kiedy różne myśli zaczęły kłębić się w jego głowie, zasnął, a gdy się obudził, za oknem było ciemno i cicho. Musi być środek nocy. Ze zdziwieniem stwierdził, że bez trudu rusza prawą ręką. Na szpitalnej szafce stała szklanka z kompotem, więc wypił go łapczywie. Próbując zmienić pozycję, syknął z bólu. Dalej boli. Więc córka już wie, co mnie spotkało. Czy aby mój wypadek nie skomplikuje innych moich spraw? Co mogą o mnie wiedzieć? Nic. Nawet gdyby, to nie obciążają mnie żadne przewiny. Chyba wszystko zabezpieczyli. Moja dyplomatka. Wiedzą o moim statusie dyplomaty. Kochana córeczka, tylko patrzeć, jak będzie dzwonić. Towarzyszu komendancie, dalej nic nie wiadomo, kto to był, nawet jakim samochodem, czary jakieś. No żadne tam czary, nad ranem pusto w mieście, szpital prawie śpi, pech. Nikt nie widział, nikt nie słyszał. Sprawdzaliśmy ośrodki wypoczynkowe, kempingi, pola namiotowe. Ale ktoś przecież nie przywiózł rannego rowerem. Nie, to raczej niemożliwe. A może jakiś woźnica? albo bym zapomniał. Jedzie do tego rannego dyplomaty córka. Proszę wszystkiego dopilnować.
Gdy szef koszalińskiej bezpieki odłożył słuchawkę telefonu, śmiejąc się, pomyślał. Wielki kontrwywiad. Konie zaczną rozpytywać, jakby mało było roboty własnej. To jeszcze. A miały być takie zmiany, Zagierka. Skakać przy nim jak przy prezydencie. Kto on jest? W moich dokumentach z czasów wojny nie ma wzmianki o kimś takim. Tylko dlaczego, jadąc do Warszawy, był tutaj? Z zamiłowania do morza? I dlaczego był inwigilowany od granicy? Ciekawe, czy DDR-owcy też go pilnowali.
Kiedy porucznik Darek Golec wraz z oficerem z drogówki i tłumaczem wchodzili do szpitalnej sali rannego Glubeka, przy jego łóżku siedziała elegancka, młoda kobieta, która widząc wchodzących mężczyzn w białych fartuchach zarzuconych na ramiona, zrobiła zdziwioną, ale i przestraszoną minę. Tłumacz wyjaśnił i zaproponował, by poczekała na korytarzu. Ranny powiedział tylko kilka zdań, po czym wyszli.
To jego córka, wyjaśnił tłumacz na korytarzu. Ładna, a jak ubrana? Popatrzcie przez okno. To jej Mercedes, ho, ho. No, to bogacze. Jednego kasuje ojciec, a drugim przyjeżdża córeczka.
Roman jestem, bo nie było okazji.
Darek.
A ja Paweł, dodał tłumacz i podali sobie dłonie. Nie mógł przyjechać do niego tu policjant z drogówki, tylko musi być oficer. Ciekaw jestem, czy do nas by tak u nich, powiedział Roman z pewną irytacją w głosie.
Panowie, dyplomata, to walą w gacie, dolary, nowe porządki u nas, dodał Paweł. A mnie ganiają po całym wybrzeżu, żebym znalazł tego, co go tu przywiózł. Bo ktoś nieznany dostarczył rannego do szpitala i takie to ważne, że od kilku dni sprawdzamy, szukamy, planujemy. Jak za jakimś groźnym bandziorem, fajnie. Za Gomułki każdy stamtąd to imperialista, a teraz dyplomata, przerwał Romanowi Darek i wszyscy wybuchnęli śmiechem. Wyszli na papierosa. Gdy wracali, na schodach spotkali wychodzącą córkę rannego. Przez chwilę zatrzymała się, zlustrowała ich, uśmiechając się przy tym i skinęła głową.
O, losko, zachwycił się Roman. A jakie perfumy, stwierdził Darek, wciągając nosem powietrze. A jaka dupcia i nogi, orzekł Paweł, patrząc za wychodzącą.
Czegoś on nie zagadał, znasz język, a myśmy przyszli ją przesłuchiwać.
Z okna korytarza zobaczyli ją stojącą przy samochodzie i palącą papierosa.
No, nie lubię, jak baba pali, oznajmił Roman.
Przesłuchanie? A właściwie rozmowa z rannym niczego nowego nie wniosła. Nie pamięta nic, co się działo w chwili wypadku, jak i po nim. Zasnął. Pochwalił się córką. Trzy razy wypytywał, gdzie są jego rzeczy z samochodu. Gdy wręczono mu ich spis, zrzucił wzrokiem, prosząc o przetłumaczenie. Tłumacz czytał każdą pozycję, a ranny słuchał w skupieniu. Kiedy skończył, ranny popatrzył na niego, marszcząc czoło, zapytał, czy to wszystko. Tłumacz skinął głową i chciał oddać wykaz, lecz Glubek poprosił o ponowne przeczytanie. Zapytaj, czy czegoś brakuje, polecił Golec.
Miał trochę pieniędzy, Paweł przetłumaczył odpowiedź rannego.
Ile?
Mówi, że około 1000 marek.
Zapytaj, gdzie?
W samochodzie, w teczce, przetłumaczył słowa rannego.
Ranny zaczął mówić, a gdy skończył, tłumacz wyjaśnił, że chodzi mu o to, by nie robić sobie kłopotu z tak błahej sprawy. On się cieszy, że ktoś mu pomógł i że ma tak dobrą opiekę lekarską.
Dla niego to trochę... Ale coś zginęło. Gdzie miał te forse?
Darkowi wydało się, że ranny jakby wystraszył się, słysząc to pytanie.
Coś w tym musiało być. Może miał kupę szmalu?
Rozmyślał, słuchając rozmowy. Uznał, że koniecznie trzeba zacząć uczyć się niemieckiego, bo to po prostu wstyd, tak siedzieć, słuchać i nic nie rozumieć. Szef znowu będzie biadolił, pieprzył o małej efektywności. O co w tym wszystkim biega? Może warto poniuchać. Jednak warto będzie poprosić o pomoc kumpla w Warszawie. Gdy tylko zjadł śniadanie, czerstwe bułki z żółtym serem, zabrał się za kolejne rozczytywanie dokumentów, mało czytelnych zapisków i listów pisanych przez kogoś słabo wykształconego. Aż tak biegle Aleks nie znał niemieckiego, szczególnie jego dialektów i różnych slangów. Najbardziej jednak ciekawiły go mapy. Te stare, zniszczone, z mało wyraźnym, odręcznym pismem z nazwami miejscowości, o których nie miał pojęcia. Po co temu facetowi potrzebne takie mapy w podróży i te zaznaczenia? Gdzie to jest? Jak to ustalić? Nazwy niemieckich wiosek albo jakichś innych miejsc? Kim on był w czasie wojny? Jak to sprawdzić? Aleks miał przeczucie, że szuka go milicja. Uznał, że żeby to sprawdzić, musi się ponownie udać na pole namiotowe. Inaczej nie będzie miał pewności. Szkoda było w tak upalny dzień wlec się taki kawał drogi. Pociechą była jazda samochodem, bo przecież jeszcze się nim nie nacieszył. Gdy przejeżdżał przez Stare Drawsko, naprzeciw ruin zamku, dwie dziewczyny prawie na środku jezdni machały, by się zatrzymał. Nie musicie aż tak nachalnie, chętnie się zatrzymam dla takich ślicznotek. Będzie raźniej, szeptał do siebie, widząc zbliżające się do samochodu dziewczyny. Kolorowe, obcisłe spodenki, kuse biustonosze, plecaki i uśmiechy na ustach, rozwiane długie włosy jednej i chłopięca czarna czupryna drugiej. Hej, witaj, zabierzesz nas? Pytała długowłosa blondynka. A może jedziesz nad morze? Zapytała mocno opalona brunetka. Wsiadajcie, proszę. Tak, jadę. Fajnie, na tym upale. To nowa syrenka? Tatuś nie bał się dać? Bo mój nie pozwala dotknąć nowego Fiata 125 z Peweksu. Nie mam takich problemów, moje auto, powiedział, chcąc zaimponować. Ach tak, dokąd jedziesz? Zapytała brunetka. Przepraszam, powinniśmy się przedstawić. Ja jestem Marta, a ta z tyłu Ela, jak siostra. Aleks. Nie wiem, może do Ustronia, Mielna, na krótko. Wracam nad jezioro. To byłeś tu i nie spotkaliśmy się, żartowała Marta, wpatrując się w Aleksa. Niezłe dziewczyny, niezłe, piękne dupcie, pomyślał i odwracając się do siedzącej z tyłu Eli zapytał. Studiujecie? Stanowicie taki uzupełniający się kontrast i urody, i charakterów? A ty, Aleks, co, psycholog? Zapytała Marta. Ja medycynę, a ona pedagogikę specjalną, oznajmiła Ela. Ja już mam to za sobą. Nauczycielem jestem. Tak? O proszę, pan profesor. WF-u i niemieckiego w liceum uczę, wyjaśnił przerywając blondynce. Po tych wszystkich wydarzeniach, pewnej dozie strachu, wreszcie poczuł się swobodniej, trochę podniecony obecnością tak ładnych dziewczyn. Może coś z tego będzie, byle nie być natrętnym, nie okazywać, jak bardzo zależy mi na bliższym poznaniu któryś. Przynajmniej nie będę sam. Mam teraz więcej forsy. Ta blondzia na mnie leci. Gdybym był z nią sam. Ale jak to zrobić, skoro to takie nierozłączki? Och, tak dawno nic nie było, od kiedy rozstałem się z Dorotą. Spać mi się chce. Siedziałyśmy przy ognisku do trzeciej. Mówiłam ci, Ela, a nie wierzyłaś. Wiesz, Aleks wpadł jej w oko taki jeden i chciała go poderwać. Nie, żebyś sobie tam wiele nie myślał, od taki wakacyjny flirt. Przestań, bardziej zabawa i sprawdzian, czy koleżka czuje blusa. Widziałaś, jak on się tremował? Jaki był zakłopotany, kiedy zapytałam, czy go dziewczyny nie pociągają? Myślałam, że się rozpłacze. Faceci to jednak dziwna nacja. On może się bał, że my dwie na niego, a może pedał. Taką miał okazję i nic. Rzeczywiście musiał być przez was stłamszony. A ty byłbyś odważniejszy? Zapytała Ela. To ma być sprawdzian czy zachęta? A jak zachęta, to co, Aleks? Już czuję podniecenie. Byłeś kiedyś z dwiema dziewczynami? No wiesz. Dociekała Ela, przybliżając twarz do jego głowy, aż poczuł jej oddech na szyi. Kieruję, zlitujcie się. O, milicja coś od nas chce. Nadany przez milicjanta znak, Aleks zjechał do zatoki przystanku autobusowego. Starszy, grubawy milicjant bez powitania poprosił kierowcę o dokumenty. Podszedł drugi i nakazał otwarcie bagażnika. Przeglądający dokumenty Aleksa zapytał: a panienki to... My nie panienki, tylko panie albo obywatelki, towarzyszu milicjancie, rzekła Marta z ironią, ale i złością. Milicjant popatrzył na nią wściekle. Co pan tam grzebie w naszych rzeczach? Jakim prawem? Ma pan nakaz? Marta nie odpuszczała. Dziewczyny wyskoczyły z samochodu z takim impetem, jakby miały zamiar rzucić się na milicjanta przy bagażniku. Pan chce oglądać moje majtki, czy sprawdzić rozmiar biustonosza? Wrzasnęła Ela. Co, panie, takie nerwowe? Taki mamy nakaz. Sami sobie tego nie wymyślamy. Kazali sprawdzać bagaże, to i to robimy, proszę pani, tłumaczył nieco przestraszony milicjant. Te panie dla pana to kto? Ponowił pytanie pierwszy milicjant, ciągle trzymając dokumenty w dłoni. Aleks pochylił głowę do okna i szepnął. Kochanki, trzeba korzystać. Proszę jechać dalej. Jak to dobrze, że pozbyłem się tej teczki. Leży sobie na dnie jeziora napełniona kamieniami. Kto wie, czy jej nie szukają. Tak coś czuję. Już się bałem, że zaatakujecie milicjantów. Zgłupieli, jak pragnę Boga. Nie cierpimy żadnego psa. Od czasu, jak nas spałowali w 68 pod uniwerkiem, powiedziała smutna Ela. W Warszawie? To ile macie lat? Zapytał Aleks, odwracając się za siebie. Byłyśmy wtedy w liceum, wyjaśnia Marta. Trochę z przypadku, trochę z ciekawości znalazłyśmy się na placu, a te skurwysyny ruszyły i lały wszystkich, jak popadło. Ja jeszcze dodatkowo od matki dostałam, bo musiała po mnie przyjechać na posterunek milicji. Nie wracajmy do tego. Wakacje, piękna pogoda, jedziemy z Aleksem nad morze. Czego chcieć więcej? Marta, proszę cię, zajmij się naszym kierowcą. Zasugerowała Ela. Chyba dobrze trafiłem. Muszę tylko z jedną się przespać i mogą mi być pomocne. Po co mam szukać, jak los tak zrządził? Swoją drogą, jak wiele i jak niespodziewanie zaistniały pewne rzeczy, tyle spraw, mam kupę forsy, tajemnicę do zgłębienia. Może z którąś coś wyjdzie, tylko do której startować, rozmyślał. Co taki zamyślany? Zapytała Ela, przyglądając mu się. Jakoś tak myśli powędrowały na manowce. A to ciekawe, jakie to manowce? O której z nas myślałeś? Którą byś wybrał? Aleks aż zwolnił, chociaż i tak jechał powoli, wręcz spacerowo. Odwrócił się do Eli. Co, nie mylę się? Dodała z przemiłym uśmiechem. Jak ona się pięknie śmieje. Co by nie powiedzieć z przypadku takiej niezwykłości? Aleks, bo my tworzymy niezwykłości, aurę tajemniczości podniecenia i pragnień, tańca i płaczu, grzechu i pokuty. Jesteśmy jak nimfy wodne, pachnące, chętne, czyste i za mało używane, przerwała Eli Marta, jak samochód u biedaka. Wszyscy wybuchnęli śmiechem. Towarzysze, sprawa Glubeka jest spartaczona, nieupilnowany. Giną z samochodu pieniądze i dyplomatka. Miał w niej bardzo ważne dokumenty, ale ktoś, zapewne ten, kto go dowiózł do szpitala, zabrał teczkę. Wiemy to z podsłuchanej rozmowy z córką. Nie muszę przypominać, kim jest były Sturmbannführer SS, jeden z najważniejszych ludzi pomagających byłym nazistom na całym świecie. On sam jako Sturmbannführer Grozen nie ma żadnych zbrodni ani większych draństw na sumieniu, poza tym, że należał do SS. Może więc bez obaw podróżować po naszym kraju. Na dodatek, jako przedstawiciel tak ważnego dla naszej gospodarki koncernu. Przerwał. Nalał sobie Coca-Coli, spojrzał na siedzących przy dużym okrągłym stole dwóch mężczyzn i jedną kobietę. Sam nie palę, ale jeśli macie ochotę, to proszę, okno otwarte, a my tu mamy dużo do obgadania. Dodał, popijając następną porcję coli. Lubię ten napój. Bardziej mnie wspiera niż kawa. A dla mnie tylko kawa, towarzyszył generała. powiedział prawie kompletnie łysy, niski, starszy rozmówca, łapczywie zaciągając się papierosem jak żołnierz w czasie krótkiego pozwolenia. Towarzyszu generale, wynika z tego, że mamy ograniczone możliwości, ważne racje państwowe, stwierdziła kobieta. Pani Barbara jak zwykle szybko i trafnie analizuje sytuację i dlatego jest pani takim skarbem u nas, prawda, panowie? Proszę sobie ze mnie nie dworować. Wszyscy jednak zapewnili, że tak jest. Wracając do rzeczy, przerwał wewnętrzne rozmowy generał, biuro polityczne zapewne wiecie, o kogo chodzi, nawet nie chce słyszeć o jakichś naszych sprawach. Ma towarzyszka rację. Racje państwa najważniejsze, a nasze podejrzenia, sprawdzania mamy sobie, nie powiem gdzie wsadzić. Ponownie nalał sobie Coca-Coli, zaciepła już, inny smak. Pokiwał głową i wyciągnął z lodówki dwie butelki, proponując pozostałe. My jednak, towarzysze, będziemy robili swoje, bo coś mi się wydaje, tak czuję, że taki hitlerowiec nie przyjechał do nas, kiedy tylko stworzono takie możliwości, tylko w sprawach wagi państwowej. Zaakcentował i biorąc do ręki zapisaną odręcznie kartkę, zaczął czytać życiorys Glubecka. Praca po wojnie, oficjalna, kontakty z Amerykanami, wyjazdy do Berlina Wschodniego, działania w organizacji Odessa pomagającej nazistom. Wszystkie informacje otrzymacie w tych teczkach, tylko do użytku własnego. Własnego, powtórzył z naciskiem. Nikt z waszych podwładnych nie może znać całości zdań. Wycinkowość. To jest bardzo ważny człowiek Wesela. I to był, i zapewne jest, wielkiej klasy fachowiec. Może by tak rozgłosić w komendach o utracie przez cudzoziemca dużej kwoty dewiz i obiecać sowitą nagrodę dla tego, kto wykryje? Zaproponował najmłodszy z mężczyzn. Kapitanie Zarzycki, to jest myśl. Też popieram, ale czy nie spowoduje to zbytniego szumu wokół zaginionej aktówki? Przecież oni ciągle u nas węszą, wtrąciła się pani Barbara. I to też jest myśl, towarzyszko Barbaro. Sami widzicie, ile możliwości i ile kłopotów. Cóż, takie jest życie, odrzekł generał.